Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Australia zapowiada ograniczenie restrykcji koronawirusowych, ale jeszcze nie teraz. Niemal całkowite zamknięcie granic, drastyczne obostrzenia w poruszaniu się po kraju, zakaz wychodzenia z domu i aplikacja kontrolująca poruszanie się mieszkańców. To wszystko sprawia, że coraz więcej Australijczyków zadaje pytanie, czy nie przekroczyliśmy granicy, za którą w imię ochrony życia likwidujemy wolność? O tym w raporcie na dziś 15 września 2021 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy, głównie za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w tym serwisie i z serca dziękuję za wszystkie wpłaty, niezależnie od ich wysokości. Przypominam, że kolejne odcinki raportów pojawiają się na naszej stronie raportostanieświata.pl i na wszystkich dobrych platformach podcastowych. W soboty, w środy, a w każdy drugi poniedziałek miesiąca publikujemy dla Państwa raport o książkach prowadzony przez Agatę Kasprolewicz. Wrześniowy odcinek raportu o książkach już do Państwa dyspozycji. Zapraszam serdecznie. Adrian Bąk, Chris Wawrzak w reżyserce Studia Efektura. Zaczynamy. Moim gościem jest dziś Jarosław Błaszczak, ekspert do spraw krajów anglosaskich. Witam Pana.
Dzień dobry.
Amerykański miesięcznik The Atlantic, który nie należy do przesadnie skrajnych ani alarmistycznych, w ostatnim numerze zadaje jednak dramatyczne pytanie, jak długo jeszcze będzie można nazywać Australię wolnym krajem, bo to właśnie ten kraj kojarzony, z surfingiem na plażach, beztroskim życiem, wolnością, piwem tanim i tak dalej, wprowadził prawdopodobnie najostrzejszy program restrykcji antykowidowych na świecie, na pewno w świecie demokratycznym. Może zacznijmy od tego, na czym on polega.
Czy przede wszystkim mamy szereg restrykcji o charakterze wewnętrznym. O tym decydują dokładnie, jak te restrykcje wyglądają, decydują władze stanowe i terytorialne. Pamiętajmy, że Australia jest federacją i to jest ogromnie ważne w kontekście pandemii, ponieważ o ile część restrykcji, zwłaszcza związanych z poruszaniem się poza granice kraju, jest rzeczywiście ustalana na szczeblu federalnym, o tyle większość decyzji, które dotyczą codziennego życia zwykłych obywateli, tak w domu, to jest na szczeblu stanowym. I to w różnych miejscach Australii w tej chwili te restrykcje są na różnym poziomie, ale na przykład w Sydney w tej chwili mamy po prostu listę powodów, dla których wolno wychodzić z domu. Ona jest dosyć zamknięta i myślę, że łatwo sobie wyobrazić, co na niej dokładnie jest, nie będę jej cytował. Natomiast generalnie domyślnie...
To znaczy co, a może zacytujmy, to znaczy co, można iść do sklepu?
Można iść do sklepu, ale tylko w granicach swojej gminy, tak zwanego obszaru samorządu lokalnego.
Można iść na spacer?
Można, ale też w pewnych granicach geograficznych i też są trochę inne zasady dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Osoby w pełni zaszczepione mogą w większych grupach trenować sport, na przykład na świeżym powietrzu, niezaszczepione w mniejszych. Na przykład osoby, które wymagają jakiejś stałej opieki, chociażby starsze, ale mieszkające w domu, mogą zarejestrować jednego opiekuna, który będzie ich odwiedzał i tworzą tak zwaną bańkę z nim. Nie mogą ich odwiedzać inne osoby.
Czy można się spotykać w gronie znajomych rodziny? U siebie w domu?
W domu nie powinno się tego robić, natomiast na świeżym powietrzu jest to bardzo mocno ograniczone. W zasadzie, spotkania towarzyskie w zasadzie nie powinny mieć miejsca, natomiast część osób podciąga to pod wspólny sport. I powoli już widzimy też różnicowanie, tak jak wspomniałem, obostrzeń dla osób w pełni zaszczepionych i niezaszczepionych. Ci niezaszczepieni generalnie w Australii mają dużo gorzej i wszyscy politycy zarówno szczebla federalnego, jak i stanowego mówią, że ten będzie postępował. Po prostu osoby niezaszczepione muszą się liczyć z tym, że ich luzowanie w dużej mierze nie obejmie.
My mamy też pewne decyzje o charakterze instytucjonalnym. Mamy zawieszenie działań parlamentów stanowych. Mieliśmy, prawda, na przykład w Wiktorii. Mamy zakaz protestów. I tak. To jest drastycznie wymagany zakaz protestów.
Tak, na ten weekend planowane są w Melbourne protesty rzeczywiście przeciwko obostrzeniom, ale do tego stopnia władze starają się im zapobiec, że nawet część komunikacji miejskiej zostanie zawieszona po to, żeby nie można było się wygodnie na ten protest dostać. Dzisiaj taka wiadomość była. Natomiast wspomnę może jeszcze o obostrzeniach o charakterze bardziej federalnym, takim wykraczającym poza życie w domu. Przede wszystkim... jest bardzo utrudnione przyjeżdżanie do Australii. Mogą to robić w zasadzie tylko osoby, które tam wracają, poza nielicznymi wyjątkami, które się robi dla celebrytów czy wielkiego biznesu, ale to też jest krytykowane. I co gorsza, ustanowiono limit, który w tej chwili wynosi 3000 przylotów w tygodniu. A szacuje się, że liczba Australijczyków, którzy utknęli za granicą i chcieliby wrócić do domu, ale nie mogą, wynosi około 43 tysiące, więc łatwo policzyć, że to jest kolejka na kilkanaście tygodni.
I to jest dramatyczny jednak wybór, bo mówimy o ludziach, którzy są obywatelami Australii, mieszkają w Australii, mają wszelkie prawa do tego, żeby być w Australii, kiedy chcą albo kiedy nie chcą z niej wyjechać. Tutaj ponad 40 tysięcy ludzi nie może wrócić do tego kraju.
Oczywiście, to jest ogromny koszt społeczny i duże to budzi emocje i też wymierne coraz bardziej koszty polityczne dla zwłaszcza rządu federalnego. Ale jest to spowodowane tym, że tak jak w Polsce osoby, nawet w tym takim szczytowym okresie pandemii, jak pamiętamy, kiedy przyjeżdżało się z zagranicy, no to część osób była rzeczywiście kierowana na kwarantannę, ale u siebie w domu. O tyle w Australii jest obowiązkowa kwarantanna hotelowa, dwutygodniowa, płatna. Dosyć wysoko płatna. Wielu mówi, że zbyt wysoko w stosunku do standardu, jakie te hotele zapewniają. I temu ma służyć między innymi to ograniczenie, żeby po prostu ten system się nie zapchał. A poza tym też, zwłaszcza na przykład w Wiktorii, część tych nowych ognisk brała się stąd, że te ośrodki, czy hotele przerobione na ośrodki były dosyć mocno strzeżone i na przykład ochrona łapała od przyjeżdżających koronawirusa i naprawdę wystarczy mała iskra, żeby znowu to się wszystko skręciło.
I mamy jeszcze, dodajmy, taką wisienkę na torcie, czyli tą aplikację Atlantic, ją nazywa orwellowską, czyli takie aplikację wyposażoną w narzędzie rozpoznawania twarzy i geolokacji. Osoby na kwarantannie muszą ją ściągnąć, mają taki obowiązek. I jeżeli dostaną informację, że są poszukiwani, czy mają się zgłosić, to mają 15 minut od wezwania na wykonanie zdjęcia w rozpoznawalnej przestrzeni, inaczej 15 minut później przyjeżdża po nich policja.
No tak, dla mnie ta aplikacja i ten procedura, którą pan opisał, jest pochodną jakby statusu prawnego kwarantanny hotelowej. To znaczy, no ci ludzie rzeczywiście są dosyć mocno strzeżeni na różne sposoby, mimo że w zasadzie są wolnymi obywatelami, a nie mogą nawet do własnego domu wrócić, więc no to jest kolejna pochodna tych bardzo drastycznych obostrzeń. Jeszcze jeden aspekt, o którym chciałbym wspomnieć, to jest znaczne utrudnienia w podróżowaniu między Stanami. No bo o ile w Europie też były takie momenty w Unii Europejskiej, że grupa z Schengen była faktycznie zawieszona tak naprawdę w pewnych chwilach, no to w Australii to jest jednak, to oczywiście to jest federacja, ale to jest państwo jednak jedno i ze wspólnym obywatelstwem. I nie do pomyślenia było do tej pory, żeby można było w jakiś sposób utrudniać komuś przekraczanie granicy między Stanami. A w tej chwili te granice są zamykane w sposób mocno przypominający chwilami granice międzypaństwowe. I to myślę, że dzisiaj warto poświęcić temu jeszcze potem więcej czasu, że w ogóle takie narastanie regionalizmu w polityce australijskiej jest bardzo poważną konsekwencją tych wydarzeń.
Dobrze, to teraz zadam panu następne pytanie. Ile osób jest chorych i ile zmarło w Australii na COVID?
W tej chwili mamy aktywnych w Australii mniej więcej 18,5 tysiąca przypadków w tym momencie, kiedy rozmawiamy. Zmarło 1102 osoby, to jest raport Ministerstwa Zdrowia Australii Federalnego z wczoraj, który mam przed sobą.
1102 osoby. Tak. W Polsce 75 tysięcy, w niektórych krajach setki tysięcy.
Tak, tylko też chciałbym zrobić ważny przypis do tej liczby. Ponad 700 spośród tych osób to byli pensjonariusze domów opieki, które w pierwszej fazie pandemii w zeszłym roku były po prostu strasznie, tam się zebrało tragiczne żniwo. One były zupełnie jakby nieprzygotowane na to. Tak jak powiedziałem, 18,5 tysiąca mamy w tej chwili aktywnych przypadków. W okolicach 300 osób znajduje się w tej chwili na intensywnej terapii. Natomiast od początku pandemii niecałe 77 tysięcy osób w ogóle miało pozytywny wynik testu.
Mówimy o kraju, który ma 27...
Zbliża się do 26 milionów mieszkańców, tak.
To o co w tym wszystkim chodzi?
No można powiedzieć jednym zdaniem, że Australijczycy się przestraszyli i tutaj... To jest, gdyby chcieć jakichś głębokich analogii historycznych szukać, to oczywiście ma pan rację w tym, co pan powiedział na wstępie, że Australijczycy mają w sobie takie umiłowanie wolności, mają taki egalitaryzm i pod pewnymi względami, kiedy się kształtowała Australia jako osobne państwo, Australijczycy jako osobny naród, trochę tak wypączkowywała z brytyjskości, można powiedzieć, no to była zbudowana na jakiejś takiej kontestacji i kontrze do tych sztywnych zasad, które panują, czy panowały, zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to się działo w społeczeństwie brytyjskim. Ale z drugiej strony, jak ja patrzę na historię Australii, to zawsze w tej historii był element silnego obawiania się zagrożenia z zewnątrz. I to były różnego typu zagrożenia. To były zagrożenia demograficzne, bo na przykład Australijczycy na siebie patrzyli, to jest strasznie niepoprawny już dzisiaj politycznie język, ale tak wtedy się mówiło, że taki ostatni bastion tej zachodniej cywilizacji gdzieś tam na końcu świata, której grozi...
Ostatnia nadzieja białego człowieka, tak?
Której grozi...
Bo aborygeni się nie liczyli.
No dokładnie, aborygenów się nie wpisywało do lat 60. nawet do spisu powszechnego. Więc z jednej strony wolność, ale z drugiej strony obawy. I tak samo, gdybyśmy już na to spojrzeli tak czysto geopolitycznie, to w australijskiej polityce zagranicznej zawsze był silny element obawy przed że po prostu Australia zostanie sama sobie. Australijczycy zawsze mieli taką potrzebę, żeby mieć silnego sojusznika na zewnątrz, który w razie czego przyjdzie z pomocą. Do pewnego momentu była nim Wielka Brytania, a potem Stany Zjednoczone aż do dzisiaj. Więc ja, jak słyszę o takim, ja bym zaliczył takie niesamowite umiłowanie bezwzględne wolności Australijczyków trochę do jednej ligi z koalą albo z operą w Sydney. To są rzeczy, które nam się kojarzą z Australią, ale jak się zbliżymy bardzo dokładnie do tego stereotypu, to tutaj można by o tym dyskutować.
Proszę powiedzieć, jest jeszcze jedna sprzeczność, czy jakiś paradoks tej całej sytuacji, który dotyczy szczepień. Bo w Australii, znowu kraju, który wydawać by się mogło jest bogaty i nie ma problemu z zakupem szczepionek, ani z rozpowszechnianiem tych szczepionek, ta akcja wcale dobrze nie idzie. Dlaczego?
Znaczy ona ostatnio bardzo przyspieszyła, natomiast faktycznie przez większość tego roku szła fatalnie. Tutaj wskazałbym właściwie trzy podstawowe przyczyny, bo to jest dosyć złożony problem. Ale trzy zasadnicze są takie. Po pierwsze, Australia jest oczywiście bardzo zamożnym krajem, ale wymieniliśmy już dzisiaj jej liczbę ludności. Ma niespełna 26 milionów mieszkańców, jak odejmiemy od tego małe dzieci, bo w tej chwili w Australii minimalny wiek szczepienia ustalono na 12 lat. No to okazuje się, że ta liczba dawek, które Australia miała do kupienia, nie była jakaś ogromna w porównaniu z Unią Europejską albo Stanami Zjednoczonymi albo innymi dużymi graczami, więc pozycja przetargowa Australii w tych negocjacjach, które jak wiemy były trudne i był pewien wyścig po te szczepionki, no była nie najlepsza. Oczywiście można tutaj też dyskutować, na ile rząd federalny te negocjacje świetnie prowadził, no dyskusja jest duża i tutaj na pewno premier Scott Morrison, premier federalny jest krytykowany za to. To jest jakby jeden problem. Drugi problem to jest to, że australijski regulator, taki w TGA to się nazywa w Australii, taki urząd odpowiedzialny za rejestrowanie leków i szczepionek, miał wielotygodniowe opóźnienia w zatwierdzaniu tych samych preparatów w stosunku do regulatorów unijnych czy amerykańskich. A w niektórych przypadkach w ogóle to zatwierdzenie nie nastąpiło. To znaczy na przykład, gdybym ja, zakładając, że nie ma limitu przylotów, wyobraźmy sobie hipotetycznie, gdybym ja się wybrał do Australii i na granicy się pojawił i pokazał swój unijny certyfikat covidowy, to byłbym uznawany za osobę niezaszczepioną, gdyż przyjąłem w Polsce Johnsona, który w ogóle w Australii jest niezatwierdzony. I więc to jest tego typu problem. W Australii w tej chwili tylko trzy szczepionki są zatwierdzone. To jest Pfizer, AstraZeneca i od niedawna Moderna. Ale Moderna jeszcze nikt Moderny nie przyjął. Moderna w przyszłym tygodniu dopiero trafi do pierwszych punktów.
A AstraZeneca ma bardzo słabą prasę.
Tak, i to jest ten trzeci punkt, o którym chciałem powiedzieć dokładnie, że z różnych powodów, po części medialnych, a po części wynikających z fatalnej polityki informacyjnej, też regulacyjnej trochę i na poziomie stanowym i federalnym, rzeczywiście problem Australii nie polegał na tym, na przykład, nie wiem, w sierpniu czy w lipcu już, że nie było szczepionek w kraju. Były. Do tego stopnia, że Australia uzyskała prawo, żeby jeden z tamtejszych koncernów farmaceutycznych produkował na licencji lokalną wersję AstraZeneca. Natomiast musiała importować Pfizera i musi i pozyskiwać tego Pfizera na różne dziwne sposoby. Na przykład milion dawek został odkupiony od Polski, co też jest bardzo smutne, bo to pokazuje, jak u nas już program szczepień do gasa. 4 miliony dawek zostały pożyczone de facto, chociaż oficjalnie to się nazywało zamianą, od Wielkiej Brytanii. I jakby okazało się, że mimo, że ten AstraZeneca jest bardzo łatwy dostęp do niej, to żeby ten program szczepień przyspieszył, tak jak przyspieszył ostatnio, niezbędne było pozyskanie dawek Pfizera. Ale tym ogromnym wysiłkiem rzeczywiście doszliśmy do etapu, że według najnowszych danych przynajmniej jedną dawkę przyjęło w skali całego kraju mniej więcej 69% ludności, a w okolicach 44% przyjęło dwie dawki, czyli jest w pełni zaszczepione. Natomiast to jakby jest znacznie poniżej tego celu, który sobie Australia wyznaczyła. Ponieważ rząd federalny, jako taki pierwszy próg, po którym zacznie się luzowanie obostrzeń federalnych, ustawił 70% osób w pełni zaszczepionych, a jako próg drugi, kiedy to luzowanie już takie będzie bardziej zauważalne i rzeczywiście się rzeczy zmienią na lepsze, 80%. Rządy stanowe i terytorialne mogą tutaj ustawiać sobie swoje progi, ale też większość z nich mówi, że minimum 70% wyszczepienia, żebyśmy zaczęli luzować poważnie.
Zaraz o tym luzowaniu porozmawiamy, natomiast ja chciałbym wrócić do tego umiłowania wolności i do reakcji na tak drastyczne środki. My mamy kraj, który realnie rzecz biorąc od półtora roku jest w jakimś dziwnym stanie zawieszenia. Jak na to reagują ludzie?
Znaczy, oczywiście są protesty, natomiast te protesty, jak się spojrzy na wyniki sondaży, to wcale nie cieszą się zbyt dużym poparciem. Na przykład w Sydney pod koniec lipca przetoczyła się fala protestów i zaraz potem jeden z ośrodków badawczych zrobił badanie wśród obywateli tylko jednego stanu, Nowej Południowej Walii, ale to jest ten stan, gdzie Sydney się znajduje. I okazało się, że poparcie dla protestujących wynosi mniej więcej 7%, a ponad 80% ludzi uważa, że takie protesty są nie na miejscu. Jeżeli chodzi o przełożenie na poparcie polityczne, to jest bardziej skomplikowany problem, bo tak jak już wspomniałem, Australijczycy jakby zauważają tą różnicę między politykami stanowymi a federalnymi. To znaczy są politycy szczebla stanowego, którzy bardzo na tym zyskali. I takim najbardziej przykładem bijącym po oczach, jeśli chodzi o liczby, jest premier stanu Australia Zachodnia, Wrocławia, tam gdzie jest PERW, który zdobył w ostatnich wyborach do legislatury swojego stanu 53-59 mandatów i to jest najlepszy wynik od 120 lat w tych wyborach.
Już po tym, jak te restrykcje zostały
tak,
wprowadzone.
Tak, te wybory się odbyły w marcu 2021, więc... A to był polityk, który się wyróżnił na tle innych premierów stanowych wyjątkowo restrykcyjnym podejściem do tematu, w tym sensie, że dosyć szczelnie zamknął granice na przykład swojego stanu na obywateli innych stanów. Natomiast jeżeli chodzi o rząd federalny, no to tutaj do pewnego momentu wydawało się, że jakoś się trzyma, natomiast od sierpnia widzimy wyraźny trend spadkowy i według najnowszego sondażu, jaki był mi dostępny, w tej chwili Partia Pracy, która jest główną partią opozycyjną, ma na szczeblu federalnym 4 punkty procentowe przewagi, jeśli chodzi o tak zwany pierwszy głos, ale pamiętajmy, że w Australii obowiązuje ordynacja preferencyjna do Izby Reprezentantów, co oznacza, że to, że jest 40% pierwszych głosów, jeszcze nie oznacza, że będzie 40% mandatów, więc kiedy analitycy przekładają to na wyniki ostateczne już po uwzględnieniu preferencji, no system preferencyjny, mówiąc w skrócie, polega na tym, że się numeruje partie w kolejności, w jakiej chciałoby się, żeby weszli do parlamentu, weszły, no to okazałoby się, że gdyby wybory federalne były teraz, to Partia Pracy zdobyłaby praktycznie 54% mandatów. Czyli rząd federalny, koalicja centroprawicowa, której największym ugrupowaniem jest Liberalna Partia Ustali, straciłaby władzę.
Ale eksperci łączą to właśnie z reakcją na COVID? To by było kompletnie sprzeczne samo w sobie, bo co, na poziomie regionalnym popieramy restrykcje, na poziomie federalnym jesteśmy im przeciwni?
To nie jest kwestia moim zdaniem poparcia dla restrykcji, tylko oceny pracy polityków, bo restrykcje generalnie są popierane i na przykład moja znajoma, która mieszka w Melbourne, w stanie Victoria, powiedziała, że jestem przekonana, że gdyby nasz premier Victoria był premierem Australii, to kraj wyglądałby inaczej. Po prostu ludzie zaczynają widzieć tą różnicę między tym, co robi mój premier stanowy, zwłaszcza, że Stany Australii mają po 5-6 milionów mieszkańców, to największe, więc to nie są jakieś ogromne organizmy polityczne. A jakby to jest w kontraście z pewną nieudolnością rządu federalnego. Więc rozdzieliłbym to, że co innego politycy, a co innego restrykcje. Tym bardziej, że Australia w tej chwili nie ma jakiegoś, moim zdaniem, wybitnie uzdolnionego lidera opozycji. Jest nim pan Anthony Albanese. I ciekawe jest to, że o ile w sondażach partyjnych jego partia przewodzi, to kiedy Australijczykom zada się pytanie wprost, kto twoim zdaniem byłby lepszym premierem, no to premier Morrison ma 14 punktów procentowych przewagi w tego typu zadanym pytaniu nad swoim konkurentem. Co moja interpretacja tej sytuacji jest taka, że Partia Pracy nie osiąga na szczeblu federalnym jakichś cudownych sukcesów wokół COVID-u, chociaż niektórzy znakomici politycy regionalni też są politykami tej partii, trzeba to przyznać. Natomiast po prostu jest to taki głos przeciwko rządowi, a nie za, czy na razie głos w sondażu oczywiście, a nie za Partią Pracy, za opozycją.
Jaki jest plan wyjścia z tej sytuacji? Tam pan wspomniał o tych limitach zaszczepionych, od których zaczyna się luzowanie, ale czy jest jakiś plan czasowy na przykład?
No, nadzieja jest taka, że do końca tego roku uda się wejść w tą fazę 70% albo 80%. Znaczy Australia ma nadzieję, że w fazę 80% pełnego zaszczepienia i wtedy rzeczywiście planowane jest bardzo poważne zluzowanie restrykcji, na przykład praktycznie odejście od lockdownów, znaczne poluzowanie zasad przylotu do Australii. Większość tych obostrzeń tak naprawdę zniknie, natomiast na pewno nie wszystkie. Tylko że też tutaj coraz mocniej się podkreśla, ponieważ Australia już też powoli wchodzi w fazę takiego coraz ostrzejszego dociskania osób, które mogłyby się zaszczepić, ale nie chcą, że te wszystkie luzowania będą na korzyść osób tylko i wyłącznie w pełni zaszczepionych preparatami dopuszczonymi w Australii. Czyli na dzień dzisiejszy tymi trzema planowane jest jeszcze dopuszczenie czwartego w postaci Novavaxu. Tylko że to jest jeszcze dosyć daleka droga, dlatego że tak jak wspomniałem, w tym momencie pełni zaszczepionych jest powiedzmy 44% Australijczyków, a naprawdę istotne luzowanie ma nastąpić, gdy 80% będzie w pełni zaszczepionych. Także.
A czy w Australii toczy się taka debata, jaką choćby my prowadzimy? Mhm. To znaczy, czy to jest w ogóle temat? Bo mówi pan, że tak ogromne poparcie dla tych restrykcji, niewielkie poparcie dla buntu, dla ludzi, którzy się temu sprzeciwiają, to by wskazywało na to, że właściwie politycy mogą, zwłaszcza ci regionalni, mogą nie brać pod uwagę tych ludzi, którzy się sprzeciwiają. A jak to wygląda w mediach, jak to wygląda w debacie publicznej? Czy te głosy mówiące o tym, słuchajcie, za chwilę będziemy mieli kraj, w którym wolności wywalczone przez wieki zostaną nam odebrane?
Znaczy, zacząłbym od tego, że mogą nie brać pod uwagę do momentu, kiedy ludzie widzą, że te decyzje o obostrzeniach mają jakieś odbicie w liczbach. I bardzo myślę znaczące jest to, co wydarzyło się dosłownie 2-3 dni temu w Sydney, gdzie Sydney zostało podzielone na jakby dwie takie strefy w oparciu o granice administracyjne gmin, bo w Australii nigdzie żadne wielkie miasto nie jest jednym organizmem takim administracyjnym, tylko są to małe gminy, a nad nimi jest już bezpośrednio rząd stanowy. I wyznaczono 12 gmin, gdzie wprowadzono naprawdę już skrajnie ostre obostrzenia, łącznie z godziną policyjną, a reszta miasta nie podlegała temu. i natychmiast pojawiły się bardzo ostre protesty w wykonaniu na przykład samorządowców z tych gmin, że dlaczego u nas jest tak ostro, skoro sąsiedzi mają więcej na przykład aktywnych przypadków albo więcej dobowych zakażeń, a ich tak nie dociskacie. I efekt był taki, że pani premier Nowej Południowej Walii musiała natychmiast, no, dosłownie po kilku dniach wycofać się z takiego różnicowania miasta, więc to pokazuje, że jest jakaś granica, gdzie ludzie po prostu merytorycznie widzą, że to idzie za daleko. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która mi przychodzi na myśl, to to, że dosyć łatwo w części australijskich polityków jest znaleźć kozła ofiarnego, a to w polityce zawsze się przydaje. Na przykład pan premier czy szef ministrów, to się nazywa oficjalnie australijskiego terytorium stołecznego, czyli tak naprawdę Canberra z przyległościami, ogłosił wczoraj przedłużenie restrykcji w terytorium stołecznym o 4 tygodnie do połowy października, ale jak spojrzymy na mapę, to terytorium stołeczne jest enklawą, a dookoła jest Nowa Południowa Walia, więc nie muszę dopowiadać, kto został obarczony winą za tą sytuację. Podobnie mamy odwieczną rywalizację między dwoma największymi miastami Australii, Melbourne i Sydney, czyli stanami Wiktoria i Nowa Południowa Walia. To się ciągnie od 120 lat, nawet dłużej, od 170 bym znalazł dowody historyczne, myślę. I rzeczywiście jest tak, że Nowa Południowa Walia, Sydney w tej chwili jest najmocniej dotknięte i ma najwięcej nowych przypadków i najwięcej zakażeń. W związku z tym rząd federalny skierował strumień tych szczepionek nowo przychodzących Pfizera bardzo mocno na Sydney, na co zareagował bardzo ostrym oświadczeniem Daniel Andrews, premier Wiktorii, który jest dla mnie politycznie jednym z największych zwycięzców takim wizerunkowym tego całego kryzysu, i powiedział na konferencji prasowej, że ja zgodziłem się brać udział w narodowym programie szczepienia Australii, a nie w narodowym programie szczepienia Sydney. I otwarcie powiedział, że jego zdaniem Nowa Południowa Walia niejako ukradła 300 tysięcy czy 350 tysięcy dawek, które, jak to obrazowo powiedział, powinny znaleźć się już w ramionach, w sensie wbite w ramiona mieszkańców Wiktorii. Tutaj też kwestia jest tego, że w niektórych stanach rządzi ALP, Partia Pracy, która jest na szczeblu federalnym w opozycji, a w niektórych stanach rządzą na szczeblu federalnym i stanowym rządzi ta sama partia. Więc oskarżani są też trochę, no, klasycznie to widać w tym trójkącie rząd federalny, Nowa Południowa Walia, Wiktoria. W Wiktorii rządzi Partia Pracy, na szczeblu federalnym i w Nowej Południowej Walii Liberalna Partia Australii. Więc siłą rzeczy jakby są te oskarżenia, że rząd federalny lepiej traktuje te stany, zwłaszcza ten główny stan, gdzie rządzi ta sama partia, gdzie na szczeblu federalnym.
Myśli pan, że to jest moment krytyczny dla tego kraju, że to jest moment, który będzie definiował jego przyszłość na jakiś czas nadchodzący?
Nie wiem, myślę, że politologia jest taką dziedziną, gdzie bardzo łatwo się skompromitować takimi prognozami. Natomiast wydaje mi się, że Australijczycy muszą na pewno przemyśleć taką swoją wizję wielkiej, ogromnej wyspy, która się może zaizolować od problemów świata. Może się odciąć, zamknąć porty, lotniska i żyć długo i szczęśliwie. No okazało się, że nie. Że cena tej izolacji jest straszna, koszty są ogromne. A wiele można tak naprawdę wskazać w historii Australii, też w współczesności Australii, takiej politycznej może, czy dyplomatycznej, sytuacji, kiedy Australia troszeczkę próbowała grać na swoim takim oddzieleniu geograficznym od świata. I wydaje mi się, że gdybym na dzisiaj miał wskazywać, poza jakimiś takimi przesileniami politycznymi, no bo nie wykluczałbym, że premier Morrison przegra najbliższe wybory federalne, ale myślę, że to jest to pytanie. To znaczy, rzeczywiście, czy jest na świecie miejsce, no pomijając jakieś, nie wiem, odludne miejsca w Amazonii albo na Antarktydzie, gdzie można powiedzieć sobie, globalizacja nas nie dotyczy, globalne problemy nas nie dotyczą, możemy się zamknąć i przeczekać. Bo to, co zrobiła Australia, czy do pewnego stopnia też po sąsiedzku Nowa Zelandia, to była taka trochę strategia, że się zamkniemy i przeczekamy, tylko okazało się, że świat uciekł do przodu, rozwiązał trochę ten problem, a my zostaliśmy dalej i czekamy wciąż.
Bardzo dziękuję. Jarosław Błaszczak, ekspert do spraw krajów anglosaskich, był gościem raportu na dziś.
Dziękuję.
To tyle w raporcie na dziś. Zapraszam Państwa na sobotę i przypominam, tej audycji nie byłoby, gdyby nie Państwo. Dziękuję. Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to ArtRage.pl. Książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania Termal i Ski w Białce Tatrzańskiej z nowoczesnym centrum konferencyjnym. Firma doradcza Crido. Kantory Kanga, sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście.
Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Kras-Goszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach, www.miłomibeauty.pl. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence, łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB, ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białegostoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer. Galmet, polskie pompy ciepła. JMP, z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.